Michał Karnowski, dzień dobry, witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam gości, Anita Gargas, magazyn śledczy TVP1, witam was serdecznie w środę, choć godzina ruchoma, jak ustaliliśmy niestety. Konrad Kołodziejski, publicysta tygodnika w sieci portalu w polityce.pl, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki i Piotr Semka, publicysta tygodnika do rzeczy, witam serdecznie. No, oczy całej Polski zwrócone są w tej chwili na Rzym, gdzie 60 lat temu, 25 marca 1957 roku, 6 krajów, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały traktaty rzymskie. Dzisiaj ma tam zostać podpisana dosłownie za kilkadziesiąt minut, może kilka godzin, deklaracja rzymska ponowna. W tej chwili wiemy, że pani premier pojawiła się w Rzymie. Widzimy to. Trwała do ostatnich chwil walka o kształt tej deklaracji. Wiemy z doniesień medialnych, między innymi z portalu w polityce.pl, o tym, że polska delegacja sporo osiągnęła, że można mówić o pewnym sukcesie, bo ta zapowiedź Europy dwóch prędkości nie wybrzmiewa tak, jak chciały niektóre kraje. Jest tylko ogólne bardzo stwierdzenie, które można różnie interpretować. Wiemy, że nie będzie też zapisu o gender, a o równości kobiet i mężczyzn. Wiemy, że będzie podkreślenie jednolitego rynku. To są oczywiście doniesienia medialne, ponieważ finalny kształt tej deklaracji dopiero poznamy. No i pytanie do gości. O co idzie tam walka na tym szczycie i generalnie w całej Unii Europejskiej? Co to w ogóle znaczy ta Europa dwóch prędkości? Czy ta struktura jest na jakimś zakręcie? Co to dla nas oznacza? Anita Gargas.
Ktoś mógłby powiedzieć, że dokument, który będzie dzisiaj podpisywany, czyli deklaracja rzymska, to tak naprawdę tylko PR-owy dokument, który nie ma większego znaczenia, ale tak naprawdę będzie miał wpływ na późniejsze decyzje, traktaty podpisywane przez kraje Unii.
Czy kierunkowskaz, drogowskaz taki?
Właśnie dlatego taka tutaj postawa, taką postawę przyjął nasz rząd, że walczymy już na samym początku o naszą pozycję w Unii Europejskiej, czyli na początku tej drogi prawnej, która będzie owocowała późniejszym traktatem. A o co chodziło w przypadku deklaracji rzymskiej? Mianowicie widać od dłuższego czasu, że kraje starej Unii, czyli te, które zapoczątkowały ten twór, próbują narzucać ton krajom nowym, tym, które były przyjęte po 2004 roku, w tym w Polsce. Już od dłuższego czasu również obserwujemy, że kraje te nowe są pozbawiane możliwości podejmowania wpływu, istotnego wpływu na najważniejsze decyzje
Grzegorz Schetyna powiedział nawet tak, że Polska powinna podpisać tę deklarację bez względu na to, co w niej się znajduje.
Właśnie. To, że nasz rząd, rząd Beaty Szydło i pani premier zachowują się tak, jak zachowują, pokazuje, że tym razem kraje starej Unii Europejskiej mają do czynienia z twardym zawodnikiem na arenie europejskiej. Z twardym zawodnikiem, który nie pozwoli na to, żeby dzielić Europę na Europę lepszych i gorszych.
Tylko czy ma na to siłę, bo tu chyba jest ten punkt sporu. Opozycja twierdzi, że siły nie mamy. Piotr Semka.
Przede wszystkim musimy w tej sprawie nauczyć się budować dobre koalicje z krajami
wyszehradzkimi.
Sprawa elekcji Donalda Tuska pokazała, że przecenialiśmy możliwości solidarności tych krajów. Natomiast pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że jest parę innych krajów, które zostały pominięte na szczycie wersalskim i które nie muszą być zachwycone tą doktryną. No to my tu w czterech sobie będziemy tworzyć Europę, a wy no to jak chcecie to dołączcie. To jest grupa krajów skandynawskich, Dania, Szwecja i Finlandia. To są takie kraje jak Austria na przykład. I to są kraje wyszehradzkie. Problem polega na tym, że we wszystkich tych krajach istnieją wytresowane w takim przerażeniu elity unijne, które cały czas mówią tylko nie róbmy nic samemu, bo się obrazi Berlin, bo się obrazi Paryż. Ja,
znaczy, a to jest język, który ja na przykład znajduję, no, Piątkowa Rzeczpospolita, popsuty jubileusz, tak. Polska żąda debaty nad przyszłością Unii Europejskiej i stawia warunki.
To jest ta logika ciągle pod sprawy. Tytułem, jeżeli
co o nas pomyślą,
coś będziecie
tak?
chcieli, to przyjdzie nauczyciel i w ogóle zamknie nas mówiła w zimnej sali.
O tym, no. Już wracamy do dyskusji, mówiła o tym też premier Beata Szydło w takim wystąpieniu przed wylotem do Rzymu. Zobaczmy fragment, bo to było bardzo ciekawe i zaskakująco konkretne, jak na tego rodzaju wystąpienia, no, przemówienie.
Unia Europejska, czyli wspólnota europejskich narodów, ma wielką wartość. Przez te 60 lat Unia Europejska zmieniała się, podejmowała różne decyzje, ewoluowała. Niestety nie zawsze były to słuszne kierunki. Od pewnego czasu widzimy, że wspólnota utknęła na mieliźnie. Ciężko i ospale reaguje na prawdziwe, realne zagrożenia i problemy. Brexit czy kryzys migracyjny to są punkty zwrotne dla wspólnoty. Niestety Unia Europejska nie radzi sobie z nimi odpowiednio. I właśnie dlatego szybko potrzebujemy odtworzenia tego niezwykłego europejskiego ducha. My, Polacy, upominaliśmy się o europejskie wartości, zanim powołano Unię Europejską, zanim do tej instytucji na trwałe i formalnie przystąpiliśmy. To my, Polacy, przelewaliśmy krew za wolność naszą i waszą. To my broniliśmy wartości Europy, mimo że ta Europa na jakiś czas nas opuściła. To Polacy pokazali, co naprawdę znaczy solidarność. Mamy swój nieoceniony wkład w europejską wspólnotę. I to warto dziś głośno i mocno powiedzieć. Polska potrzebuje Europy tak samo mocno, jak Europa potrzebuje Polski.
Polska potrzebuje Unii tak samo, jak Europa potrzebuje Polski. Konrad Kołodziejski, to myślisz, pozwoli rządowi, bo wyraźnie widać taką linię i chyba słusznie, przekonać Polaków, że twarda postawa nie oznacza żadnego polexitu, żadnego, no, żadnego radykalizmu, tak? Że jest jakby w granicach możliwości i ani bliżej, ani dalej. Uda się przekonać rządowi Polaków do
tego? No musi próbować, zdecydowanie musi próbować, ponieważ narracja opozycji jest taka, że to, co robi w tej chwili rząd, no to jest wyprowadzanie Polski z Unii. To jest absolutne kłamstwo, nie poparte żadnymi dowodami. To jest wyraźna próba nakłonienia Polaków do tego, żeby sprzeciwili się rządowi, zwłaszcza, że nasze społeczeństwo jest mocno euroentuzjastyczne. No to jest bardzo, bardzo... Wybory Tuska pokazały nawet, jakie tutaj są duże emocje wokół tego. I opozycja idzie w tym kierunku. Natomiast rząd ewidentnie stara się budować podmiotowość Polski i gdyby udało się pokazać to Polakom, gdyby udało się przypomnieć pewne rzeczy z historii nawet prawicy, choćby z tego, że ugrupowania, które dzisiaj tworzą rząd w latach 90. jeszcze nie było wtedy PiS-u, było Porozumienie Centrum, ale były to ugrupowania, które jako pierwsze się dopominały uczestnictwa Polski w strukturach europejskich. Przecież tego nie mówił Tadeusz Mazowiecki. Nie mówił tego Bronisław Geremek w tamtym czasie, mówię o początku lat 90., tylko mówił o tym Jarosław Kaczyński. Warto to czasami przypomnieć, ludzie tego w ogóle nie wiedzą, nie pamiętają o tym. Ja przypomnę, że Lech Wałęsa w 92 roku mówił o EWG bis i NATO bis, prawda? I to była jakby kontrpropozycja w stosunku do tego, o czym mówiła prawica. Więc twierdzenie, że prawica jest jakby z natury antyeuropejska w Polsce, jest absolutnym, totalnym kłamstwem.
A może przedefiniowano po drodze pojęcie europejskości. Może to się po prostu dokonało. Panie mecenasie, pan?
No, ja jako 60 plus mam inną perspektywę, że nic nigdy nie jest zamknięte. Wszystko się w pewnym momencie otwiera. A wszystko także zależy od szczegółu. Zacznijmy od drobiazgu. Ten, kto oświetlał panią premier, powinien zmienić pracę, bo odsuwało to naszą uwagę od tego, co ona powiedziała. Ona powiedziała o tradycji Unii. A jaka była tradycja Unii? Kto to był Robert Schuman? Czy wiedzą ludzie, którzy chodzą na paradach, że był to święty czy sługa Boży Kościoła katolickiego, że cała chadecja to budowała na gruncie dwóch dokumentów wcześniejszej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości, tej, na której buduje się w ogóle cały system Trybunału Sprawiedliwości w tej chwili, tak doskonały w rozumieniu twórców, że zapomniano tam o ochronie własności. Własność chroniono pod protokołem dodatkowym. Ale godność człowieka, godność jednostki, solidarność, godny proces, to były te wartości, na których Europę budowano. I ja rozumiem, że do tego pani premier także nawiązywała, bo o tym się nie pamięta. Kto pamiętał o obecnej opozycji, czy o tym, że może dojść do tego, że na tym poziomie będzie refleksja nad Europą.
Panie mecenasie, ale ja zmierzam do takiego pytania, bo to rozumiem. Znaczy, to ja mówię, to jest to przedefiniowanie trochę pewne pojęć, które spotkaliśmy. Ale no, można powiedzieć, że za kilka godzin ta deklaracja rzymska zakończy kilkutygodniowy, łącznie ze wszystkimi negocjacjami, no pewien proces siłowania się wewnątrz Unii Europejskiej z mocnym, aktywnym udziałem Polski. Jaki jest bilans tego procesu? Myśmy poszli do góry, jak twierdzi rząd, pokazaliśmy, że trzeba się z nami liczyć, bo nawet jesteśmy w stanie wytrzymać taką presję i powiedzieć nie sami, czy też zostaliśmy osamotnieni, jak twierdzi opozycja. Jaki tu jest bilans, Anita?
No, bilans jest zdecydowanie korzystny, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, pokazaliśmy, że będziemy walczyć o każde zapisy w przyszłości, które mogą sprawić, że rzeczywiście Europa stanie się Europą dwóch prędkości. Ale odpowiedź na to pytanie i na to poprzednie odpowiedzi udzielił poniekąd papież, który przyjmował wczoraj przywódców Unii Europejskiej i zwracał uwagę na to, czego w tej chwili brakuje w myśleniu o tej idei. A więc po pierwsze, jaką kulturę życia proponuje. Zapomnieli przywódcy unijni, w szczególności ci, których nazywamy na co dzień eurokratami, że powinna się wiązać wraz z tą ideą pewna chrześcijańska, pewien przekaz dotyczący chrześcijańskich wartości, chrześcijańskich podstaw, które legły właśnie u początków Unii Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz. Papież zwracał uwagę na to i chyba ten cel przyświecał również negocjacjom polskiego rządu, że instytucje europejskie oderwały się zupełnie od tego, czego oczekują sami Europejczycy, obywatele poszczególnych państw. I tutaj postawa naszej premier, która wyrąbuje tak jak lodołamacz przestrzeń do dyskusji, do debat w tej sprawie, no jest nie do przecenienia.
Jeszcze jest jedno słowo, którego papież użył, solidarność, na której Unia miała być budowana i na której powinna funkcjonować w oderwaniu od starych nacjonalizmów i unikając partykularyzmów. To jest tak powiedziane niezwykle ogólnie, ale to nawiązanie do solidarności krajów większych i mniejszych, krajów bogatszych i biedniejszych, wskazuje na to, że wszelkie mówienie o dwóch prędkościach, przynajmniej w oczach Ojca Świętego, jest nie do pomyślenia, gdyż naruszałoby tę zasadę, o której pięciokrotnie chyba w tym przemówieniu wspomniał, co nie jest tak bardzo w smak. A pytanie, co my mamy do solidarności, to jest pytanie dosyć otwarte w naszej literaturze i w naszej historii, bo ja pamiętam, że kiedyś Polskę uważano za kraj, który właśnie pokazał, co znaczy nie przeciwstawianie się złu przemocą i co oznacza solidarność spraw politycznych.
Nie miejmy złudzeń, to znaczy istnieje w Unii bardzo zdecydowany nurt, który chce urawniłowki. To jest nurt, który wykreował we wszystkich krajach rozmaitych absolwentów europejskich akademii, którzy tworzą europejskie instytuty i oni tak naprawdę, to było bardzo dobrze widać.
Narodowa klasa rządząca.
Tak, ale tak, no i klasa naukowa, klasa intelektualna, to było bardzo widać.
Media, wszystko.
Tak, to byli ci, którzy mówili w czasie takich kryzysów, do nich się zwracały duże gazety, na przykład w Bratysławie czy Pradze, którzy mówili, że to jest w ogóle idiotyzm, żeby w ogóle Unia, że Grupa Wyszehradzka działała. To jest na przykład paradoks, jest taki portal Wyszehrad Insight, który dokładnie we wszystkich momentach kryzysowych udowadnia, że wszelka kooperacja między krajami wyszehradzkimi jest niemądra, nie teraz, nie...
No bo są imperia budowane federalistycznie, a są takie, które są budowane promieniście i te mają mają być promieniści, to znaczy to jest, każdy ma się orientować na Brukselę, ewentualnie tak, Berlin, dokładnie. Ale nigdy między sobą.
Tak, dokładnie.
Konrad Kołodziejski, może stąd właśnie taka nerwowość na spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z panią premier Teresą May, czyli też spotkanie liderów dwóch partii należących do tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim. No i właściwie to jest, można powiedzieć, nic niezwykłego. No, raz się Kaczyńskiego bije, że nie jeździ, jak pojedzie, to dostaje za to, że się spotyka, ale może stąd ta nerwowość w reakcji na to spotkanie Kaczyński-May, że właśnie wszyscy mają się komunikować przez Berlin, przez Brukselę, a nie między sobą.
No tak, zwłaszcza, że trwają teraz negocjacje w sprawie Brexitu, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia Berlina, jak na jakich warunkach Wielka Brytania wystąpi z Unii, więc z punktu widzenia Berlina jakakolwiek inicjatywa, która pomija tę stolicę, jest może być potencjalnie niebezpieczna. Natomiast ja chciałem wrócić jeszcze do tego, o co pytałeś. To znaczy, czy Polska, jaki jest bilans dotychczasowej polityki tego rządu w Unii Europejskiej? Ja mam wrażenie, że dowiemy się tego niebawem. Natomiast jest tak, że im Polska bardziej podmiotowo postępuje na arenie unijnej, no tym większe szanse są, że nie będzie osamotniona. To znaczy pozostałe państwa, te mniejsze, dla których wcale nie jest korzystna Europa dwóch prędkości, przyglądają się temu, co robi duży średniak, jak ja to nazwę, Polska. Tak? Jeżeli Polska zacznie być krajem, który jest traktowany podmiotowo przez pozostałe stolice europejskie, tego rdzenia Unii, no to wówczas jest szansa, że wokół niej skupią się również te mniejsze państwa. Jeżeli Polska będzie prowadziła politykę taką, o jakiej mówi Grzegorz Schetyna, to znaczy podpisujemy bez względu na treść, no to nie mamy żadnej nadziei na to, że jakiekolwiek państwo w rodzaju Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i tak dalej, pójdzie za Polską. No bo jaki jest sens pójść za krajem, który sam wykonuje polecenia idące z Berlina, prawda? No to jest dla nas jedyną szansą, żeby nie być osamotnionym w Unii, to właśnie pokazać swoją podmiotowość. Czy my wygramy, to się dopiero okaże w następnych odsłonach tego konfliktu. Natomiast jest to jedyna strategia do tego, żeby właśnie nie być samemu w Unii.
Nie wtedy, kiedy mamy interes. Przecież u nas się ciągle mało mówi u progu Brexitu o losie Polaków w Anglii, no,
o tym właśnie
Wielkiej Brytanii.
Jarosław Kaczyński,
no więc właśnie, to trzeba podkreślić, że to jest mnóstwo ludzi, których trzeba chronić w tej chwili, czy których prawa nabyte
Unii. To się łączy z kolei z kooperacją na przykład Polski z państwami bałtyckimi, bo przecież w Wielkiej Brytanii największa ilość tych nowych europejskich imigrantów są ludzie albo z krajów bałtyckich, albo z Czech, Węgier.
A teraz z Rumunii. Teraz w Wielkiej Brytanii największy taki przybytek nowych imigrantów jest z Rumunii, bo ona dla Polaków już Wielka Brytania wydaje się być troszkę mniej atrakcyjna, chociaż nadal jeszcze Anita Gargas.
Tak, jeśli o spotkaniu May Kaczyński. Rozmawiałam z paroma dyplomatami i wszyscy są zgodni. W języku dyplomacji przyjęcie przez panią premier Wielkiej Brytanii Jarosława Kaczyńskiego w dzień po tragedii, czyli w dniu tragedii mieli się spotkać, w dniu zamachu mieli się spotkać pan premier i nasz były premier. I przyjęcie Jarosława Kaczyńskiego dnia następnego to jest duży gest, przejaw dobrej woli, daleko idącej dobrej woli w stosunku do gościa. Więc jeśli mówimy o podmiotowości, o tym, czy Polska zaczyna się liczyć na arenie europejskiej, czy nie, to właśnie tego rodzaju gesty w języku dyplomacji świadczą o tym, że bardzo dużo znaczy.
Na zasadzie pozytywu to negatywu, to jest ten taki ton, który jest nienawisty, to na łamach niemieckich pod tytułem: ha, doczekacie się, Szkocja was opuści, ha, zapłacicie gigantyczne pieniądze, ha, nie będzie żadnego, już uciekają wszyscy bankierzy i tak dalej. No
to... Nie w Niemczech, to u nas w Tok FM już słyszałem wczoraj, pan Kaczyński u pani premier. 5 minut plus herbata, wyjście i wyjście. Nic to nie znaczy. Jest pytanie, w którym momencie walka opozycyjna przekracza granice w stosunku do tego, co jest interesem, który powinien być
w zasadzie
wspólny.
Pytanie jest takie, czy to się opozycji nie opłaca. Był taki jeden sondaż ośrodka Ibris. No, trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest ośrodek niewystandaryzowany. W tym sensie jest zawsze duży znak zapytania przy tym, co on publikuje. Później sondaż ośrodka Kantar dla Gazety Wyborczej, który potwierdził, i to już poważniejsze badanie, który potwierdził wzrost Platformy aż o 10 punktów, natomiast nie potwierdził jakiegoś spadku Prawa i Sprawiedliwości. Więc pytam Państwa, czy czujecie jakąś zmianę nastroju społecznego, klimatu politycznego po tym szczycie brukselskim, na którym wybrano Donalda Tuska i zbudowaniu tej tezy no, o polexicie, o porażce, o klęsce i tak dalej. Rzeczywiście coś tąpnęło, jeśli chodzi o stan poparcia społecznego dla tej ekipy?
Ja nie mam takich sygnałów, żeby tąpnęło, aczkolwiek jak się weźmie fakt do ręki i przeczyta widmo klęski nad prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, to można się zacząć zastanawiać, na ile te artykuły będą skuteczne. Natomiast jest rzeczywiście kwestia, czy jest kwestia...
Pan dekan, tak?
Jest kwestia opozycji, bo przecież wiadomo, że opozycja nie przedstawia żadnego programu i zamienia walkę merytoryczną na walkę cepami, byleby tylko bić w PiS. Przypomnijmy jeszcze
ale dobrze, to ja proponuję tak, już wracamy. Anito, oddaję Ci głos po tym, jak zobaczmy może, bo mamy wniosek o wotum nieufności dla rządu, konstruktywny. Grzegorz Schetyna ma być w tym wniosku premierem. W kwietniu ma się odbyć najprawdopodobniej głosowanie, więc zobaczmy, jak ten projekt zgłoszono, jak go komentowano.
Czyli myślę, że tutaj koalicja będzie jednorodna i ten wniosek będzie prezentowany przez nas, złożony przez nas w najbliższym czasie, uzasadniany, ale też wsparty przez wszystkie kluby opozycyjne, przez przynajmniej te kluby, które już dzisiaj na ten temat deklarują wsparcie.
Jest kilka spraw takich dotyczących bieżącej pracy parlamentu, które w ramach współpracy opozycji mogłyby dać nam obu większą skuteczność. Jednym z tych kwestii oczywiście jest wniosek wotum nieufności. Jesteśmy oczywiście skłonni to wotum poprzeć, ale uważamy, że co do zasady powinniśmy znać tezy przynajmniej wystąpienia, abyśmy nie popierali tego w ciemno.
To są międzypartyjne gierki, nie prowadzące absolutnie do niczego. To jest gra polityczna Platformy Obywatelskiej, która prawdopodobnie skończy się wyeliminowaniem Petru za jakiś czas ze sceny politycznej. I to jest cała rozgrywka.
Mamy chyba po raz pierwszy taką sytuację, że niby jest wniosek o wotum nieufności, a tego wniosku nie ma. Wniosek przygotowany bardzo szybko. Chodzi tylko o to cały czas opozycji, żeby była jakaś piłka w grze. A w tej chwili ta piłka to jest taka bezpowietrzna szmacianka.
No wbrew temu, o czym mówi poseł Piotrowicz, wniosek już jest, choć rzeczywiście był duży taki moment zawieszenia. Narzuca się tutaj kilka wniosków. Po pierwsze, okazuje się, że ja tak to widzę, że finałem rzekomo wielkiego, prawda, poruszenia społecznego, marszy, KOD-u, pan Kijowski, świeża krew wchodzi do polityki. Na końcu się okazuje, że tym, który ma zastąpić, ma być tą przyszłością, jest Grzegorz Schetyna, dobrze wszystkim znany, przez 8 lat jednak współodpowiedzialny za rządy Platformy PSL-u i to jest pierwszy wniosek. Drugi, że Platforma pewnie zyskuje na tym wniosku, ale całość opozycji, można powiedzieć, no, że tam się pojawia jakiś rów, który trudno będzie zasypać, bo to jest taki cios w stosunku do Nowoczesnej, której pewnie się nie da całkiem zepchnąć gdzieś na margines i PSL-u. No, to będzie trudniej później o zaufanie. Takie mam w każdym razie poczucie. A jak Państwo patrzycie na ten wniosek? To jest poważna sprawa. Dlaczego Platforma się na to zdecydowała i czy to daje premię?
Zobaczymy pierwszy test, jak liczne będą demonstracje pod tytułem Śpiewamy Ode, by użyć słów pani Lubnauer do młodości.
Więc
to będzie test, zobaczymy. Na pewno opozycja zakłada, że na tym paliwie europejskim coś ugra. I to jest ta sama kalkulacja, która była w wypadku tych czarnych marszów w październiku, że w sprawach europejskich Polacy się boją, że wypadną z głównego nurtu. Od sprawności dyplomacji Beaty Szydło zależy to, w jakim stopniu będzie to wygaszane. I wreszcie trzeci wniosek. Rzeczywiście można powiedzieć, że te sondaże wskazują, że Platforma jak wampir wysysa ciało Nowoczesnej. Ale nie jest tak do końca, że PiS może to lekceważyć, ponieważ na przykład wzrosła pozycja SLD. To jest coś nowego. Kukiz też z 9 na 11, więc można powiedzieć, że te straty PiSu to jest w dużej mierze aktywizacja tych, którzy nie głosowali na Platformę i tu zwycięża jednak to założenie, że w sprawach ważnych trzeba
jeżeli nie zgadzamy się z PiS-em, poprzeć najważniejszą, no i zyskał SLD i w jakim stopniu Kukiz.
Kolejno dobrą twarzę tych, którzy propagowali wniosek Platformy. To bardzo ciekawy przyczynek do dyskusji, kiedy czyje twarze się nudzą. Półtora roku to jest rytualny gest. Jeżeli pokazujemy tych, których pokazujemy, to nie jest tak, że kiwnie się w stronę Platformy, że być może jakieś oczekiwanie jest w innej sile, której nie ma. Wtedy, kiedy się mówi, że twarze PiS-u się już zużyły. To jest także czas, żeby zapytać, dlaczego prezes Kaczyński sam pojechał do Londynu, gdzie był minister Waszczykowski, gdzie był prezydent. Tu się zaczynają te pytania dość wyraźnie rodzić, bo półtora roku to jest pierwszy czas na podsumowanie. Nic nie ma z żadnego znaczenia debata o wotum nieufności. Natomiast zaczyna się na pewno debata o siłach, które mają pociągnąć PiS dalej, bo półtora roku to już jest dość dużo.
Czyli co, pan mecenasie mówi, że to jest jakiś moment, kiedy można się spodziewać jakiejś zmiany w konstrukcji tego obozu władzy? Tak, pytam o Schetynę, a pan mówi, że tu jest odpowiedź,
Schetyna,
tak?
Schetyna jest... Zawsze mu kibicowałem, jak rozjeżdżał go premier Tusk w sposób przyjacielski. I tym mi zapadł w pamięci. Natomiast teraz to ja będę patrzył, jak występuje pani premier. Bardzo jestem zadowolony. Jak występuje pan prezydent? Bardzo mam duże poczucie niedosytu. Jak występuje minister Waszczykowski? No byłoby już. I w takim razie czas jest na to, żeby pokazać nową twarz tych zmian, które nie do końca docierają do ludzi, bo ja uważam, że największym wrogiem tego rządu jest jego propaganda i sposób pokazywania jego sukcesów. On jest zły.
Brak,
on jest po prostu zły.
Brak.
I to trzeba dość wyraźnie
ale
powiedzieć.
Ale cały czas słyszymy, że jest za dużo propagandy.
Ale no. To nieprawda. To jest nieumiejętne.
A może po prostu media nie są, znaczy może się nie da przebić przez te media, które są sterowane z zewnątrz.
Ja przepraszam, ale przed oczyma ciągle mi stoi minister Waszczykowski, który ogłasza, że jedzie z misją przekonywania do kandydatury Jacka Sojusza-Wolskiego i który wygląda człowieka śmiertelnie zmęczonego.
No tak, ale może jest realnie zmęczony. Ja mam takie poczucie, że z kolei minister Waszczykowski jest jednym rzeczywiście z bardziej aktywnych polityków w tym rządzie i ma na koncie sporo sukcesów. No jednak cały ten Wyszehrad, który udało się zmobilizować i zdynamizować. No jednak starania o niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, no to są rzeczy, które ja mam wrażenie, że nieprzypadkowo na przykład media niemieckie wydawane dla Polaków tak mocno biją w ministra Waszczykowskiego, bo on jest autonomiczny i podmiotowy. I się nie boi.
Gdybym słowa złego nie powiedział.
Konrad Kołodziejski.
Chciałbym powiedzieć tak, jak tutaj tak mówimy o tym, jak wyglądają rządy PiS, to ja sobie tak pomyślałem, że skoro jest wniosek o wotum nieufności, to fajnym żartem, aczkolwiek w polityce żartów nie powinno się tego rodzaju robić, byłoby oddanie władzy Grzegorzowi Schetynie w tej chwili. Niech on teraz porządzi troszeczkę i zobaczymy, jak będą wyglądały jego rządy, te wspaniałe rządy, które on zapowiada. Myślę, że po roku Platforma Obywatelska przestałaby istnieć. Także gdyby PiS chciał rzeczywiście cynicznie zagrać, to faktycznie mógłby mu oddać władzę.
Chyba
proszę.
Jednak na serio nie doradzasz tego.
Nie doradzam tego całkiem na serio, natomiast sobie myślę tak, że łatwo jest mówić, że my zrobimy rewolucję i doprowadzimy do normalności kraj w momencie, kiedy się nie ma nic do powiedzenia, a jeszcze przez ostatnie, jeszcze nie tak dawno oni rządzili, prawda? I wszyscy widzieliśmy, jak rządzą. Więc w związku z tym tak to widzę. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, bo jeszcze wrócę do tego na samym początku mówiliśmy, to ja bym powiedział tak, że w tej chwili te sondaże pokazują jedno. To jest koniec wojny wewnątrz opozycji. Być może koniec wojny wewnątrz opozycji. Pamiętajmy, że przez ostatnie półtora roku właściwie była permanentna rywalizacja między Platformą a Nowoczesną o ten elektorat antypisowski. No i tu ewidentnie widać, że no, Platforma wygrała. Wygrała na skutek przede wszystkim jednak błędów samego Ryszarda Petru, no, który się na lidera, jak wszyscy powinniśmy się domyślać, niespecjalnie nadaje. I następnym etapem tego wszystkiego może być ewentualnie dopiero teraz walka pomiędzy opozycją a rządem. Do tej pory to była walka wewnętrzna w opozycji.
Ale ona jest rozstrzygnięta, już stawiasz tezę, że już Schetyna
myślę, że on wyssał, to jednocześnie jednak
znaczy,
pokazuje...
Ryszard Petru wydaje się być trwale ranny po tej wyprawie w czasie tego puczu. Znaczy, to jednak są...
Styl bycia się nie zmienił. Dalej mówi metalowym, bezdźwięcznym takim stylem.
Jedną ważną rzecz zwrócił uwagę, o której wszyscy wiemy, ale jakby to się nie pojawiło w tej dyskusji. spójrzmy na wyniki sondaży dzisiejsze i cofnijmy się powiedzmy o pół roku do tyłu. Gdybyśmy zsumowali wyniki Platformy i Nowoczesnej z pół roku temu, no to mniej więcej to się tu specjalnie nie zmienia.
Też prawda, że to jest przepływ wewnętrzny. Anita Gargas.
Natomiast jedno, co poraża, to bardzo niska jakość opozycji. I chyba się panowie ze mną zgodzą, że to jest naprawdę zła sytuacja, bo jednak dobra opozycja powoduje, że jakość rządzenia jest wyższa i być może te niedociągnięcia, które gdzieś dostrzegamy w rządzeniu przez premier Szydło i jej ministrów, nie miałyby miejsca, gdyby opozycja była merytoryczna i walczyła na programy, walczyła, punktowała merytorycznie rząd.
Pan doktor Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzone kilka razy nabiera własnej wartości. Jak słyszymy półtora roku o oszołomach, niekompetentnych, takich czy innych, przeciętny słuchacz tego przyjmuje taką informację. Ale jak nie słyszymy, że mimo krakania, że nie będzie pieniędzy na 500+, jest 500+, że VAT jest uszczelniony tak, jak nigdy nikomu by się nie wydawało, że pewne przesłanki gospodarcze, o których bardzo mało w propagandzie się mówi, są korzystne, to wtedy byłaby inna rzecz. Ja mam nadzieję, że teraz debata na ten temat będzie
można odnieść wrażenie, że opozycja zajmuje się tak naprawdę jednym, poza wywoływaniem awantur wewnątrz kraju, donoszeniem do instytucji, do państw, do Berlina, do Brukseli, na Polskę i używaniem do tego instytucji państwa, polskich instytucji państwa, na przykład Krajowej Rady Sądownictwa. No, jednak podpuszczanie środowiska sędziowskiego do walki z rządem jest czymś naprawdę niedobrym dla państwa. Używanie do tego pasa transmisyjnego w postaci ambasady niemieckiej też jest bardzo niedobrym.
Zgoda.
Ja tutaj, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że w okolicach wizyty pani kanclerz Merkel w Polsce, przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa wizytowali
tak, to
ambasadę.
Było informowane. Jeszcze chciałbym państwa zapytać o to wydarzenie z kolei z obozu rządowego, takie tajemnicze, trochę niejasne. Chodzi o list pana prezydenta Andrzeja Dudy do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To właściwie są dwa listy, w których domaga się on podjęcia stosownych działań w sprawie obsady stanowisk ataszatów obrony, między innymi w USA, atasze między innymi w USA i Wielkiej Brytanii oraz informacje o tworzeniu wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. Może zobaczmy, jak to komentowano.
Trudno mówić tutaj o sporze. Pan prezydent wysłał swoje pisma, otrzymał odpowiedzi, które w przekonaniu pana prezydenta nie są wyczerpujące, więc na pewno poprosi o dalsze szczegóły.
Prezydent realizuje swoją politykę, swoją wizję i pyta wtedy, kiedy uznaje za stosowne, kiedy uznaje taką potrzebę, kiedy być może nie ma odpowiedzi na pytania, którego nurtują. Ja cieszę się z tego, że odpowiedź na pytanie, które zadał ministrowi Macierewiczowi, nadeszła z resortu bardzo szybko. Każda komunikacja, jeżeli jest skuteczna, to jest dobra.
Skuteczna?
No skoro otrzymam odpowiedź, to znaczy, że tak.
Postawię pytanie najbardziej otwarte pytanie z możliwych. Postawię, o co tu chodzi i jak to rozumieć? No.
Na pewno nastąpiło coś niedobrego. To znaczy, jeżeli obie strony muszą się komunikować za pomocą publicznych listów, to znaczy, że jest niedostatek komunikacji. Odnosi to wrażenie, że prezydent czuje się niedoinformowany.
Zwierzchnik sił zbrojnych, tak?
Nie ma wpływu, źle to zwróży. Szczególnie źle to przyjmuje elektorat PiS-u, który ma takie wtedy wrażenie, że następuje jakieś takie poczucie już takiej pewności siebie, że zapominają uczestnicy tej gry kogoś, o skali zagrożenia.
Ale tak na kogoś byś tutaj położył ciężar większej odpowiedzialności? Komuś byś przyznał ten ciężar?
Nie. Znaczy, jeżeli prezydent to deklaruje, to znaczy, że prezydent czuje się lekceważony i to powinien Antoni Macierewicz potraktować bardzo serio. Takie rzeczy się powinno rozstrzygać na bardzo częstych spotkaniach, których w ogóle nikt jak gdyby nie wie, bo na tym polega dobra. No jeżeli teraz ja bym zaczął publicznie pytać, dlaczego w mojej szklance jest woda, to oznaczałoby to, że nie możemy się dogadać przed programem. No.
Jeśli ktoś tutaj odpowiada za tę sytuację, to prezydent, który pierwszy rozpoczął tę akcję z listami. I jest to bardzo niedobra sytuacja. Mam wrażenie, że pan prezydent po prostu uległ presji, którą musiał odczuwać od pierwszych dni, odkąd wygrał wybory. Presji, która sprowadza się do jednego mianownika. Jesteś figurantem Jarosława Kaczyńskiego albo jesteś figurantem PiSu, jesteś marionetką, jesteś notariuszem i tak dalej, i tak dalej.
Zgoda, że jest taka presja, ale czy w tej sprawie, też możemy na pewno powiedzieć, że tylko o to chodzi?
Nie załatwia się publicznie, nie załatwia
się publicznie. Ale jeśli nie publicznie się nie daje...
No to
się nie dało niepublicznie.
Bardzo przepraszam, nie sądzę, żeby wykorzystane były wszystkie możliwe narzędzia, jakie ma prezydent do tego, żeby porozmawiać z ministrem obrony narodowej. Natomiast taki list jest absolutnie szkodliwy z różnych powodów. Wpływa na, demoralizuje zaplecze wojskowe i tak dalej.
To wszyscy wiemy, że to nic dobrego.
Anita Gargas mówiła, teraz ja. Ja myślę, że to jest pytanie przede wszystkim, którego oczywiście odpowiedzi nie otrzymamy, do ministra Antoniego Macierewicza tak naprawdę, o jego pozycję w rządzie, o jego pewien sposób dosyć specyficzny, pomimo rozmaitych sukcesów, które odniósł, ale jednak prowadzenia polityki, który polega na tym, że trochę trudno mu pracować zespołowo, tak bym to powiedział. Więc myślę sobie, że tutaj jest gdzieś problem, tak? Znaczy jest problem w tym, że jeżeli nie ma tej pracy zespołowej, nie ma tej świadomości, że musimy jednak występować wspólnie na zewnątrz, no to potem się pojawiają takie sytuacje jak listy prezydenta.
Zaplecza pana prezydenta, no ale jednak to jest bardzo ważne,
albo zaplecza
kogo słucha na co dzień pan prezydent. No jednak prezydent...
Mecenas Marek Markiewicz.
No kto ma najwyższe stanowisko w państwie? Prezydent. Kto jest na szczycie rankingów? Prezydent. Pod czyim nosem są dymisjonowani kolejni generałowie? Z tego jakiś najważniejszy, którego pierwszy raz widzę na oczu u pani Olejnik, który sobie o armii opowiada Bóg wie co.
Tego,
ja pytam,
się
co się dzieje.
Moskwie,
co się dzieje? Ja już
armii.
Pytam nie ministra, ale pytam prezydenta. I reakcja jest zupełnie naturalna. Prezydent dyskretnie może, ale przypomina, że tu jakiś porządek musi być.
Pozdrawiamy stacje, które transmitują bądź retransmitują Salon Dziennikarski. Wspólną audycję Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, także na antenie TVP Info. Są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękuję, a dla państwa jeszcze jeden temat, dla widzów i dla gości, bo to był ważny tydzień dla polskiej inteligencji, jeśli chodzi o kulturę. Pożegnaliśmy Wojciecha Młynarskiego, ale też szerokim echem, i to było dla mnie bardzo optymistyczne, odbiła się 60. rocznica urodzin Jacka Kaczmarskiego. Może fragment utworu Jałta.
Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił. Gdy się triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty, wiadomo kto Cezara grał. I tak rozumieć trzeba Jałtę.
Wszyscy, widzę, znają doskonale, nawet powtarzają. No, ukształtował nasze myślenie. Bardzo wielu Polaków ukształtował myślenie o historii, o kulturze, o literaturze. No, brakuje go strasznie.
Ale ukształtował między 20, a znaczy największym stopniu, między 20 a 26 rokiem życia, bo Jacek Kaczmarski, rocznik 57, miał 20 lat w 77. 79 to jest, już powstaje legenda, ja się dowiaduję,
starszych braci, że jest ktoś taki, który pojawia się na przeglądach piosenki studenckiej, jest zupełnie czymś innym.
Piotrze, dla ciebie najważniejsza piosenka Jacka Kaczmarskiego?
No jednak Zbroja, znaczy piosenka, która po 13 grudnia dokładnie wyjaśniała, jaki jest sens oporu społecznego.
Dla pana mecenasa?
Jednak mury, ale dlaczego? Dlatego, że tuż przed zjazdem, pierwszym zjazdem Solidarności, odbył się koncert z Kaczmarskim. Dla wszystkich delegatów i to było poza wartością tej piosenki takim hymnem, z którym szli ludzie na...
Koncert piosenki nie...
Zakazanej chyba. Tak ona się nazywała, ale to było wielkie wydarzenie. Ale żeby szczerze powiedzieć, to w swojej taksówce miałem zawsze, ale wszystkie kasety Krzysztofa Kelusa, Jana Krzysztofa Kelusa, który na mnie zrobił wrażenie.
Dla was najważniejsze.
No jednak raport ambasadora, utwór, którego słowa do dzisiaj są aktualne i który nam pokazuje, skąd się nasze współczesne kłopoty biorą.
Aktualny, tak? Ale tam wiele jest aktualnych. Ta Jałta też aktualna, ten Krym, prawda, dzisiaj, no też brzmi inaczej, bo wiemy, na przykład był w Parlamencie Europejskim, była konferencja, która pokazywała, że dzisiaj Tatarzy krymscy są prześladowani okrutnie, naprawdę, i pamiętajmy o nich. Konrad Kołodziejski jeszcze.
Ja nie będę tu oryginalny, bo tu można wybierać różne z jego twórczości, natomiast powiem Mury. Natomiast chcę przypomnieć o jednej rzeczy jeszcze, że Kaczmarski był faktycznie takim formacyjnym dla całej inteligencji, tak? Dla całej, bez względu na to, czy ona miała poglądy bardziej liberalne, czy bardziej konserwatywne. I próbowano Kaczmarskiego odebrać troszeczkę części inteligencji. Przypomnijcie sobie pierwsze demonstracje. Tak, ale ja nawet mówię teraz, o demonstracjach teraz kodowskich, które próbowały przywłaszczyć sobie Kaczmarskiego, prawda? Że to jest tylko nasz, znaczy, bo tylko my jesteśmy inteligencją, a ci sprawnicy już nie.
A gdzie byłby dzisiaj?
Gdzie byłby dzisiaj? Trudno powiedzieć, chociaż biorąc, gdyby wziąć pod uwagę jego twórczość, no to gdyby ona była konsekwentnie kontynuowana, to myślę, że dziś byłby, nie byłby po stronie kodu.
Były bardzo ostre wystąpienia przeciwko księdzu Jankowskiemu.
Który... Zarządem by nie był, tak sądzę.
No nie wiemy, różnie ludzie się w różnych zachowują. Na pewno za tę jego twórczość musimy mu być wdzięczni. Bardzo dziękuję Państwu za salon.
Takie słowo powiedzmy.
No wspomnieliśmy, proszę bardzo.
To jest człowiek, który był największym wychowawcą jednak dużej części inteligencji polskiej w latach 60. i 70.
Kalendarium. Piotr Semka, mecenas Marek Markiewicz, Konrad Kołodziejski, Anita Gargas. Teraz w odwrotnym kierunku pożegnałem niż przywitałem. Michał Karnowski, dziękuję. Salon Dziennikarski zawsze w sobotę o 9.15. Zapraszamy. Do usłyszenia, do zobaczenia.